Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Temat mojej usługi jest, bracia i siostry, w formie pytania. Pytania, którego ja zadać nie mogę. Natomiast pytania, które jedynie mogę przekazać. A mianowicie to pytanie brzmi tak. Dokąd prowadzisz moje owce, pasterzu? Bracia i siostry, powiedziałem, że ja tego pytania nie mogę zadać, ponieważ w pytaniu jest, dokąd prowadzisz moje owce, pasterzu. Pastor wspomniał przed chwileczką, że o tym mówi również Słowo Boże, że Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, potem proroków, potem nauczycieli, pasterzy, ewangelistów, i później są wymieniane inne dary. Bracia i siostry, musimy zrozumieć, że to Bóg ustanowił pasterzy. To nie jest tak, że my dokonujemy jakiegokolwiek wyboru na podstawie demokratycznych wyborów głosem 51-49, ustanawiamy pasterza. To Bóg ustanawia. I zanim zacznę tą usługę, chcę, abyśmy to wyraźnie zrozumieli. Bóg ustanawia pasterzy. Dokąd prowadzisz moje owce, pasterzu? Moje owce. Gdyby pytanie brzmiało, dokąd prowadzisz swoje owce, pasterzu, to mógłbym ja je zadać. Ale to pytanie zadaje ten, którego owce są własnością. Kim on jest? Który mówi: owce moje mnie znają i głosu mojego słuchają. Głowa Kościoła, Jezus Chrystus. Owce są własnością głowy Kościoła, Jezusa Chrystusa. Natomiast dar pasterzowania w zborze. Bracia i siostry, to jest chyba jeden z najbardziej, jeśli nie najbardziej odpowiedzialny dar dany człowiekowi. Szafarstwo Bożą owczarnią, doglądanie, pielęgnowanie, karmienie, jeśli trzeba, to i przystrzyżenie, obcięcie raciczek. Ogromna odpowiedzialność spoczywa na pasterzach. A im bardziej zbliżamy się do końca czasów ostatecznych, tym większa, bo wiem, że dzisiaj jest wiele nurtów zwodniczych. Wielu fałszywych nauczycieli wyszło na ten świat, mówią Boży słudzy, jak Piotr już wtedy, w tych czasach, 2000 lat temu. Wielu fałszywych nauczycieli, wiele fałszywych nauk powstaje jak grzyby po deszczu, możemy o nich ciągle słyszeć. Ogromna odpowiedzialność. Bracia i siostry, tak postawione pytanie może pochodzić tylko z nieba i zadane może być tylko przez właściciela Bożej owczarni, Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale nie myślcie, że ja dzisiaj będę mówił tylko o pasterzach, bo to by tak fajnie brzmiało, jakby skupić tą usługę tylko na jednej osobie, ale będę mówił też o owcach w kontekście pasterzowania i prowadzenia przez pasterza. Tą usługę, którą Bóg włożył w moje serce, chciałbym oprzeć na dwóch pasterzach. Ojcem jednego był Terach, a ojcem drugiego Haran. O kim mówię? O Abrahamie i o Locie. Jak mówimy o pasterzu, to zaraz na myśl przychodzi nam najczęściej Dawid, ale dzisiaj nie. Ja dzisiaj chciałbym się skupić na Abramie, później po zawarciu przymierza z Bogiem Abrahamie i o jego bratanku Locie. Bracia i siostry, otwórzmy pierwszą księgę Mojżeszową. I tam w rozdziale 11 czytamy o dziejach rodu Teracha, od 27 wiersza. Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran zrodził Lota. Haran zmarł za życia ojca swego Teracha, w ojczyźnie swojej w Ur Chaldejskim, w widłach rzeki Tygrys i Eufrat, w Babilonii. Abram i Nachor pojęli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, a imię żony Nachora Milka, córka Harana, ojca Milki i ojca Iski. A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci. I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. Terach żył 205 lat i umarł Terach w Haranie. Czytamy, że Haran, jeden z synów Teracha, zmarł za życia ojca swego Teracha. Pozostał Abram i pozostał Nachor. I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, ponieważ ojciec jego Haran już nie żył. Nie ma mowy o Nachorze, a więc domyślam się, że Nachor pozostał w Ur Chaldejskim i wyprowadził Terach Abrama i Lota do Haranu. I tam Terach, przeżywszy 205 lat, zmarł. I w tym Haranie rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. I uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił, uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abram żonę swoją Saraj i Lota, bratanka swego, i cały ich dobytek, którego się dorobili, i służbę, którą nabyli w Haranie, wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej, i przybyli do Kanaanu. I bracia i siostry, dla skrócenia nie będę czytał dalej, tylko skrócę rzeczy, które są istotne w tej usłudze. Abram pielgrzymował dalej. Przeszedł do miejscowości Sychem, do dębu More, gdy Kananejczycy byli wówczas w tej ziemi. I ukazał się Pan dalej Abrahamowi, że ziemię tą dam potomstwu twemu. Wtedy zbudował ołtarz Panu. I dalej wyruszył dalej w góry na wschód i rozbił swój namiot. I tak dowędrował aż do Negebu, góry Negebu. I czytamy dalej, że w tymże Negebie nastał wielki głód i Abram wziął bratanka swego Lota i udali się do Egiptu, ponieważ była tam żywność. I bracia i siostry, wiemy o tych perypetiach, jakie go spotkały w Egipcie, ponieważ próbował ukryć przed Faraonem, że Saraj jest jego żoną. A Saraj spodobała się Faraonowi, gdyż dworzanie powiedzieli, że jest przepięknej urody. A więc Faraon wziął ją na swój dwór i chciał ją poślubić. I wówczas spadły wszelkiego rodzaju plagi na dom Faraona. Gdy Faraon dowiedział się, że ona jest żoną Abrama, kazał ludziom swoim, aby odprowadzili go wraz z żoną jego i wszystkim, co do niego należało, i powiedział: cóżeś mi to uczynił? Dlaczego zataiłeś to przede mną? Abram bał się, że gdy Faraon zobaczy, że jest piękną kobietą, będzie chciał ją posiąść jako żonę. I mówił, że to jest jego siostra, co też nie było do końca kłamstwem. Bracia i siostry, i dalej czytamy, że wyruszając z Egiptu, Abram z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu. A więc wraca z powrotem na tą drogę, którą wyznaczył mu Pan Bóg. Egipt to był taki epizod w jego życiu. Jak czytając ze Słowa Bożego, domyślam się, że to był jego wybór. Nastał głód, a więc w sposób ludzki chciał jakoś przetrwać. Ale potem z powrotem wraca do Negebu i idą razem z Lotem. A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto. A więc Słowo Boże mówi, że Abram był pasterzem. Był zasobny w trzody. W jakie trzody? No jakie trzody mógł mieć pielgrzym, który wędruje, który potrzebuje przewieźć swój dobytek, namioty, aby się rozbijać co jakiś czas. No na pewno miał owce, pewnie kozy, jakieś zwierzęta juczne, które by mu ten dobytek pomogły przewozić, a więc być może wielbłądy, osły. A więc Abram był pasterzem i wędrował, zatrzymując się na postojach z Negebu, aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot między Betel i Ai. Do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz, tam wzywał Abram imienia Pana. I drugi pasterz, również Lot, który wędrował z Abramem, miał owce, bydło i namioty. Lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. I między pasterzami stad Abrama, pasterzami stad Lota powstał spór. A Kananejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota, niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo. A jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański. I wyruszył Lot na wschód, tak rozstali się obaj ci mężowie. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. Ale Lot, dokonując wyboru, o tym nie wiedział. Dwóch pasterzy dochodzą do momentu, kiedy ze względu na to, że ich trzody bardzo się rozmnożyły, powstają już kłótnie między pasterzami trzód Abrama, a między pasterzami trzód Lota. Zaczynają się kłócić przy studniach o wodę, zaczynają się kłócić przy niwach zielonych, przy pastwiskach o lepszą trawę dla swoich trzód. I wówczas Abram mówi, niech nie będzie kłótni między nami, wszak przecież jesteśmy braćmi. Wybierz sobie stronę, w którą chcesz iść. Jeśli wybierzesz, że pójdziesz w prawo, ja pójdę w lewo. Jeśli wybierzesz, że pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo. Bracia i siostry, przecież mógł się spodziewać tego wyboru Lota, że wybierze to, co lepsze. Że wybierze to, co lepszego widzą jego oczy. Abram ufał Bogu, że to, co dla niego pozostanie po wyborze Lota, będzie przez Boga błogosławione, ponieważ otrzymał taką obietnicę, że będziesz błogosławiony ty i ci, którzy będą ci błogosławić, ja również im będę błogosławił. Widzicie tutaj dwóch pasterzy, który jeden idzie za głosem Boga, pełen ufności i wiary, że jeśli Bóg mu to przyobiecał, jest w stanie i na pewno tego dokona bez względu na okoliczności, bez względu na to, co widzą jego oczy. Natomiast drugi pasterz, Lot, szedł według swojego umysłu. Prowadziły go jego oczy. To, co zobaczył, zachwycił się. A co widział? Widział okręg nadjordański. Oni, bracia i siostry, stanęli na granicy okręgu nadjordańskiego i okręgu Kanaanu. Wiadomo, rzeka Jordan. Gdzie rzeka, tam woda, gdzie woda, tam życie. Tam drzewa, tam krzewy, tam zieleń, tam zarośla Jordanu. Im bliżej rzeki, tym bujniejsze pastwiska, bujniejsza trawa. Patrzył na to w ten sposób. Tam poprowadzę swoje trzody. Tam będzie mi lepiej. Tam nie będę musiał się tak zmagać. Zaoszczędzę sobie wielu, wielu trudności. I wybrał okręg nadjordański. Wraz w cudzysłowie z dobrodziejstwem Sodomy i Gomory, o czym jeszcze nie wiedział, ponieważ prowadził go jego rozum, jego oczy. To, co widział, zdecydował: pójdę tam. Kochani, był taki moment w życiu Pana Jezusa, o czym czytamy w Ewangelii Mateusza, a także w Ewangelii Łukasza. I tak w 4 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy od wiersza 8. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. Pana Jezusa wziął. I rzekł mu: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Pan Jezus dostał propozycję od szatana. Dam ci to wszystko. Dam ci wszelką władzę. Dam ci panowanie. Ponieważ, jak czytamy później w Ewangelii Łukasza, może również przeczytam ten fragment 4 rozdziału Ewangelii Łukasza. I wiersze 5-8. I wyprowadził go na górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł: dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Jeśli ty więc oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie. A odpowiadając Jezus rzekł mu: albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. Ta propozycja, którą szatan dał Panu Jezusowi, a którą Pan Jezus zdecydowanie odrzucił, została również przedstawiona Lotowi. Zobacz. Popatrz na horyzoncie miasto Sodoma, Gomora, okręg nadjordański. Szatan mówi: zapraszam do Sodomy. Tylko o jednej rzeczy nie zapomnij. Nie zapomnij tam wziąć z sobą swoich owiec. Zapraszam do Sodomy, a dam ci to wszystko. Dam ci to wszystko. Dam ci władzę w tym mieście, dam ci chwałę. Będziesz decydentem. To wszystko jest w mojej mocy, ponieważ zostało mi to przekazane. Tylko nie zapomnij z sobą swoich owiec. Tam dopiero jest wolność, a przecież napisano, że do wolności jesteś powołany. Tam zobaczysz. Nie musisz tak żyć jak biedak, włóczyć się po tych stepach, rozbijać namioty, składać namioty. Co to za życie? Pasterzu, co to za życie? Dam ci tam dom, dam ci pałac ociekający złotem. Tam dopiero posmakujesz wolności. Ta propozycja była dana Panu Jezusowi, była dana Lotowi i bracia i siostry, i bywa dana każdemu z nas. Co wybierasz? Pójście w góry Negebu i ciągłą wspinaczkę pod górę, jakim jest życie chrześcijanina, bo takie, bracia i siostry, jest. Czasem łudzą nas różne Ewangelie sukcesu, że jeśli nawet pod górę, to będziesz jechał tam Mercedesem najnowszej klasy albo wlecisz sobie helikopterem prywatnym. To wszystko ułuda. Wy, kochani, doświadczeni życiem, mający już wiek sędziwego człowieka, wiecie, ile w życiu chrześcijanina jest cierpienia, boleści, znoju, trudu, udręki. Tego nam Pan Bóg nie odebrał. To jest wkalkulowane w nasze życie. Ale Bóg oczekuje, aby pasterz poprowadził swoje owce w góry Negebu. Pomimo tych trudności, ci najwięksi mężowie Boży zawsze spotykali się z Bogiem w górach. Mojżesz, Eliasz, inni. Nigdy Pan Bóg się z nimi nie umawiał na rozmowę w zaroślach Jordanu, w bagnach, w oczeretach, w nizinach, w dolinach, w depresjach. Tam było miejsce. To obrazowo mi pokazuje. To nie znaczy, że tam miejsce na górze jest bardziej święte niż w dolinie. Ale obrazowo mi pokazuje, gdzie powinienem szukać pomocy, ratunku i prowadzenia w moim życiu. Tego, co w górze, szukajcie. Jak mówi Psalm 121, oczy moje wznoszę ku górom. Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja od Pana jest, który uczynił niebo i ziemię. Abram prowadził swoje owce w góry Negebu. Lot poprowadził je w zarośla i bagna Jordanu. Bóg oczekuje, aby pasterz prowadził swoje owce tam, gdzie źródło wody. Źródło wody żywej, bracia i siostry. A gdzie są źródła wód? W dolinach? Tam są, w górach, źródła wód. Bóg oczekuje, aby pasterz prowadził swoje owce do zbliżenia z Bogiem. Do szukania Boga, do uniżenia się tam pod tą górą, a On wywyższy cię czasu swego. Wywyższy. Szukajcie mnie całym swoim sercem, a objawię się wam, tak zapewnia nas Słowo Boże. Szukajcie mnie, tam mnie znajdziecie. Tam, gdzie trudność wspinaczki, tam ja będę. Docenię to. Docenię, że jesteście mi wierni, że idziecie za mną. Abrama nie interesowały żadne okoliczności. Nie patrzył na góry Negebu jako na trudność, ale jako na Boże błogosławieństwo. On tam widział Boże błogosławieństwo. Bo Ty tam, Boże, będziesz ze mną. Dlatego będę błogosławiony. A Lot? A Lot poszedł, zrobił sobie wycieczkę, tam, gdzie wygodniej. Wycieczkę i poprowadził za sobą swoje owce prosto w paszczę Sodomy. A jak czytamy, bracia i siostry, w Sodomie ludzie byli źli i pełni bezprawia. Ale tak jest, gdy prowadzi człowieka rozum, a nie Bóg. Gdy prowadzą jego własne oczy, jego odczucia, jego emocje. Tak mi się wydaje, tam na pewno będzie lepiej. Tam było najgorzej, ponieważ nie prowadził go Pan Bóg. Zapraszam do Sodomy. Wiecie, siostry, to jest zaproszenie dzisiaj Kościoła aktualne od szatana. Zaproszenie pasterzy. Zapraszam do Sodomy. Tylko nie zapomnij wziąć z sobą swoje owce. Nie męcz się tam po tych górach, będziesz się wspinał. Życie nie musi być tak trudne. Życie może być łatwiejsze. Zjedziesz sobie prościutko do ciepłej rzeki. Lot zaczął od obrzeży. Lot zaczął wypasać swoje owce na obrzeżach okręgu nadjordańskiego. I napisane jest dalej, że rozbijał swoje namioty aż do Sodomy. Ten człowiek nawet nie miał świadomości, że został złapany na haczyk diabelski, na przynętę. Przez pożądliwość oczu, które widziały Sodomę i bogactwo Sodomy i łatwe życie. Ułuda życia, ułuda bogactw. Łatwiej mi będzie. Diabeł go chwycił na haczyk. Zaczął od obrzeży okręgu nadjordańskiego. Tam trawa może jeszcze była taka licha, ale gdy wypasły owce tą trawę, naturalnie jest, że przesunął swój namiot. A w jakim kierunku? W kierunku Sodomy. Trawa już żyźniejsza, bo bliżej Jordanu, bliżej mokradeł. I tak, bracia i siostry, po kolei zwijał swój namiot, idąc za stadami, za stadem, które wypasały po kolei te niwy zielone. I ani się nie obejrzał, a znalazł się w Sodomie. I dopiero zaczęły się problemy. Lot rozbijał swe namioty aż do Sodomy. Inne tłumaczenie mówi, Lot przybliżał swoje namioty aż do Sodomy. Na początku tej drogi to jest cena, bracia i siostry, takich małych kompromisów w życiu. Mały kompromis. Ach, co się stanie, jak troszeczkę te moje owce popasą się na terenie wroga. Nic nie będzie. Popasą się, popróbują, ale Sodoma wciąga. Pożądliwość oczu ciągnie. I ani się nie obejrzał, znalazł się w Sodomie. A co w tej Sodomie? Czytamy, że przyszedł taki okres w życiu Sodomy, że król Sodomy i Gomory wypowiedział posłuszeństwo Kedorlaomerowi, królowi Elamu, którego był lennikiem przez 12 lat. I zawiązał koalicję 5 królów przeciwko królowi Elamu i koalicji 4 królów. Wypowiedział mu posłuszeństwo, wymówił mu lennictwo. Nie chciał być dalej wasalem. Więc król Elamu z 5 królami i swoim wojskiem najechał na Sodomę i na Gomorę. Spustoszył miasto, zdobył miasto. Lot został wzięty do niewoli wraz z całym swoim dobytkiem. Królowie z Sodomy i Gomory uciekli, jak napisane jest, że po drodze powpadali w doły pełne smoły, które były w okolicach Sodomy i Gomory. A Lot został wzięty do niewoli. I czytamy, zabrali także Lota, baranka Abrama, i jego dobytek i odeszli, mieszkał bowiem w Sodomie. Zauważcie, że gdy czytałem wcześniej, mowa była, że gdy Lot wychodził z Egiptu, to również Lot, który wędrował z Abramem, miał owce, bydło i namioty. Gdy z Sodomy go zabierano do niewoli, tam już nie ma mowy o owcach. A gdzie się podziały twoje owce, Locie? Po co? Po co komuś owce, który zamieszkuje w mieście? Lot stał się jednym z obywateli miasta Sodoma. Mało tego, to co mu diabeł obiecał, to i wypełnił. Dał mu chwałę, dał mu pozycję, dał mu majestat. Bo gdy będziemy czytać dalej, to przeczytamy, że Lot zasiadał w bramie miasta. W bramie miasta nie zasiadał byle kto. W bramie miasta zasiadali ludzie, którzy mieli wysoką pozycję. Brama miasta była miejscem zgromadzeń publicznych. Brama miasta była miejscem, gdzie stał tron sędziowski, osądzania ludzi. Brama miasta była miejscem, gdzie załatwiano różne sprawy. Sprawy małżeństwa chociażby. Jak przypominamy sobie księgę Rut, to przypomnijcie sobie, bracia i siostry, że tam Boaz właśnie w bramie miasta zasiadał, był powszechnie szanowany. I tam dobijał swoich interesów, swoich targów, przypieczętowując to zdjęciem sandału i wręczenie temu, z którym dobijał interesu. Tak między innymi posiadł swoją żonę, Moabitkę Rut. również tam w bramie miasta. Takiego swojego rodzaju urząd stanu cywilnego. Wszystko załatwiało się w bramie miasta i tam byli ludzie zgromadzeni, którzy mieli pozycję, wysoką pozycję społeczną. O takiej pozycji słyszymy też na przykład w przypowieściach Salomona. W 31 rozdziale jest tam mowa o pochwale dzielnej kobiety i tam jest napisane, że jej mąż był powszechnie szanowany i zasiadał w bramach miasta. Lot otrzymał wysoką pozycję. Dorobił się tej wysokiej pozycji. Ale bracia i siostry, to nie jego zasługa. To umożliwił mu książę tego świata. Ale wracam do pytania, a co z owcami? Gdzie są jego owce? Gdy był wzięty do niewoli z Sodomy, czytamy, że był wzięty z całym swoim dobytkiem, ale nie ma już mowy o owcach. Lot zaprowadził owce do Sodomy i tam sprzedał swoje owce. Pozbył się owiec. Były mu już one niepotrzebne. Oddał je mieszkańcom Sodomy, sodomitom. Gdy Abram dowiaduje się, że Lot jest w niewoli, zbiera z sobą 318 doborowych żołnierzy i wyrusza po to, aby odbić swego bratanka. I rzeczywiście Pan Bóg pozwolił mu tego dokonać, że pobił ich i ścigał aż do Choby na północ od Damaszku. I czytamy w 16 wierszu 14 rozdziału, że tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego i jego dobytek, a także kobiety i ludzi. I tam już nie ma mowy o owcach. Dobytek, majątności, a także kobiety i ludzi. Niewolników, niewolnice, ale owiec już nie ma. Ale to jeszcze nie koniec problemów Lota, który chodził według swojego własnego serca. Gdybyśmy tak studiowali dalej Słowo Boże, tą pierwszą księgę mojżeszową, to będziemy czytać, że Bóg zawarł przymierze z Abramem. Później historię Hagar i Ismaela. I bracia i siostry, jest też zapowiedź narodzenia Izaaka. Aż przychodzi taki moment, że Bóg objawia się Abramowi i mówi, czyż miałbym tę rzecz, którą chcę wykonać, zataić przed moim sługą Abrahamem. Tu już jest Abraham po zawarciu przymierza z Bogiem. Że chcę zniszczyć Sodomę, Gomorę i cały okręg nadjordański. Bóg mówi, że wielki krzyk podniósł się przeciwko temu wielkiemu miastu. I muszę sprawdzić rzeczywiście, czy tak sprawa wygląda. I czytamy, że Abraham zaczyna rozmawiać z Bogiem. I gdy dowiaduje się, że Pan Bóg chce zniszczyć Sodomę, zaczyna się z Bogiem targować. I mówi, a jeżeli Boże, znajdzie się tam 50 sprawiedliwych, to czy zniszczysz Sodomę? Bóg mówi nie. Ze względu na tych 50 sprawiedliwych nie zniszczę. Abraham mówi, a jeżeli zabraknie 5 do tych 50, to zniszczysz? Nie, ze względu na tych 45 nie zniszczę Sodomy. Tak się targuje z Bogiem, aż dochodzi poprzez 40, 30, 20, aż do 10 sprawiedliwych. I Bóg mówi, ze względu na 10 sprawiedliwych nie zniszczę Sodomy. I Bóg odwraca się od Abrahama i odchodzi sprzed jego oblicza. Dolicytował się do 10. Po co on to robił? Ze względu na kogo? Na swojego bratanka Lota, który mieszkał w Sodomie i jego rodzina. Pytanie, czy warto się modlić? Czy warto się wstawiać, kochani, za rodziną? Wiemy, że Bóg ocalił Lota i jego najbliższych, choć nie wszystkich. Gdy aniołowie Boży przybyli do Sodomy, a Lot zasiadał w bramie miasta, jako człowiek już dystyngowany, o wysokiej pozycji społecznej. Witał tych przychodźców, zaproponował im, żeby zamieszkali u niego, pod jego strzechą, w jego domu, żeby się posilili. Oni odmawiali, chcieli nocować na dworze, kategorycznie odmawiali, ale w końcu dali się namówić. Okazało się, że to byli aniołowie Boży i gdy byli pod jego strzechą, wówczas ten lud Sodomy, napisane jest, że od najmniejszego do największego, stanęli pod drzwiami Lota, zaczęli się dobijać i mówili: wyprowadź nam tych mężów, którzy przyszli dzisiaj do ciebie, abyśmy z nimi poigrali. Inne tłumaczenie mówi: poswawolili. Było to miasto przepojone różnymi obrzydliwymi grzechami, w tym grzechem homoseksualizmu. I oni to mieli na myśli, chcąc z nimi poswawolić. I wiecie, i ten Lot, ten pasterz, daje im propozycję, która mi się nie mieści w głowie, jako ojcu. Zostawcie tych mężów w spokoju. Ja wam dam dwie moje córki, jeszcze dziewice. A były one w narzeczeństwie z przyszłymi, niedoszłymi zięciami, jak to Słowo Boże określa. Wiecie, wpadł na taką propozycję. Lot. Zobaczcie, jak ten człowiek już przesiąkł Sodomą. Sodoma to nie tylko to miasto. Sodoma to system księcia tego świata. Sodoma to styl życia oparty na hedonizmie, zaspokojaniu wszelkich potrzeb swojego ciała bez żadnych zahamowań. Sodoma to zaspokajanie wszelkiej żądzy i pożądliwości, oczu, ciała, pycha, życia. Sodoma to pożądliwość, która prowadzi do różnych dewiacji, w tym homoseksualnych i innych. Od tego miasta pochodzi homoseksualizm, czyli sodomia. Którzy mówią, że to jest to samo, co zoofilia, nie jest to samo. Od Sodomy pochodzi sodomia, czyli homoseksualizm. To jest system. I bracia i siostry, i my dzisiaj zbliżamy się, zaczynamy żyć w takich czasach. W czasach ostatniej Sodomy. Przykłady. Byłem przez miesiąc prawie odcięty od internetu, ponieważ była jakaś tam awaria. Włączyłem niedawno, wszedłem na radio Pielgrzym i czytam o księdzu rzymskokatolickim w Watykanie, który ujawnia, że jest homoseksualistą, pokazuje swojego partnera życiowego, jak on to mówi, roześmiany od ucha do ucha i mówi, że czuje wolność, czuje spokój i czuje szczęście. Wyobrażacie sobie? Lecz siostry, z okresu swojego dzieciństwa napiętnowanym było to, że ktoś żyje na przysłowiową kartę rowerową, że żyje poza związkiem małżeńskim, w konkubinacie. O takich rzeczach w ogóle się nie mówiło, bo to się w głowie nie mieściło. Dzisiaj ten kapłan, który był spowiednikiem, nie wiem, czy jeszcze jest, dla wielu ludzi, mało tego, mówi się, że on ma moc odpuszczać grzechy ludziom. Żyje w homoseksualizmie i on się tym chlubi. Tym obrzydliwym grzechem, bezbożnością. My w takich czasach żyjemy, a ci ludzie są ślepi i idą za nimi. W takich czasach żyjemy. Bezbożność dosięga zenitu, jak dosięgła w Sodomie. Na co nam to wskazuje, że sąd Boży nadejdzie rychło i będzie to sprawiedliwe. Bracia i siostry, jak daleko trzymać się od Sodomy i na jaką odległość podejść do Sodomy, aby Sodoma nas nie wciągnęła? Na jaką odległość można zbliżyć się do Sodomy, aby nie stracić życia? Bo sąd Boży nadejdzie. Wiecie, na jaką odległość? Poza swój wzrok. Jeśli będziesz miała na horyzoncie prędzej czy później oczy twoje, jak kiedyś Pan Bóg ostrzegał w jednej z ksiąg mojżeszowych, oczy twoje ciągną, prowadzą cię do bałwochwalstwa. Takie są oczy człowieka. Poprowadzą cię tam. Czy będziesz chciał, czy będziesz świadom tego, czy nie, pójdziesz tą drogą. Abraham nie zwrócił żadnej uwagi na dobrobyt, bogactwo Sodomy. Jego to nie interesowało. Poszedł za głosem Boga trudną drogą. Poszedł wąską, kamienistą ścieżką, krętą, ale prowadzony przez Boga w góry Negebu w kierunku na Kanaan, tam, gdzie Pan powiedział, to jest ziemia. Gdy stanął na brzegu okręgu kananejskiego, mówi, to jest ziemia, którą dam ci w posiadanie. Tobie i twoim dzieciom, kiedy wiemy, w jakim wieku miał obietnicę, że Sara pocznie i urodzi syna. Co się stało w Sodomie? Czytamy, że Bóg zamierzał zniszczyć to miasto. I gdy posłał aniołów, okazał łaskę i miłosierdzie Lotowi, aby wyprowadził go z tego domu, aby Lot także ostrzegł swoich najbliższych, że Bóg ma zamiar zniszczyć to miejsce. I Lot powiedział o tym swoim przyszłym zięciom, a oni myśleli, że on żartuje. I my dzisiaj spotykamy się z taką postawą. Dzisiaj mówi się o Bożej miłości, o Bożej akceptacji. Ten homoseksualista pewnie też. Mówi o wolności, o spokoju, który czuje. Ale Słowo Boże mówi, że żaden homoseksualista nie wejdzie do Królestwa Bożego. Wiecie, to nie jest grzech, który nie byłby przebaczalny przez Boga. To jest jeden z grzechów. Owszem, obrzydliwy, ale jest on przez Boga przebaczalnym grzechem. Trzeba go wyznać, trzeba okazać skruchę i pokutę, a ja tam widzę, że on się obnosi ze swoją bezbożnością. On jest z tego dumny, on jest szczęśliwy, on jest wolny. Jaka z tego pułapu droga do pokuty? Oj, bardzo, bardzo daleka, bardzo daleka. Jeśli człowiek nawet nie ma świadomości, że będąc kapłanem, że on grzeszy obrzydliwie. Chcę wam też wspomnieć, że Sodoma nie została tylko zniszczona za grzech homoseksualizmu. Tam były również inne grzechy, o czym my, bracia i siostry, przeczytamy w księdze Ezechiela. I tak na przykład w 16 rozdziale, w wierszach 49 i 50 czytamy takie słowa. Oto winą Sodomy, twojej siostry, było to. Wzbiła się w pychę, miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. Były wyniosłe i popełniały obrzydliwości przed obliczem moim, dlatego usunąłem je, jak widziałaś. Oto cała wina Sodomy. To nie jest tylko grzech homoseksualizmu. Wzbiła się w pychę, w tym pycha życia. Wiecie, miała dostatek chleba, miała wszystkiego pod dostatkiem. Miała beztroski spokój, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego. A Pan Bóg jest szczególnie wrażliwy na tym punkcie. Kto daje ubogiemu, pożycza Bogu, mówi Słowo Boże. Bóg ma szczególną troskę o sieroty, o wdowy. Ich to nic nie obchodziło, ich to nie interesowało, chociaż opływali w dostatkach, w bogactwie, że ktoś na ulicy żebrał chleba, że ktoś nie miał w co się przyodziać. Nie interesowało ich to, byli zupełnie obojętni, prowadząc swoje życie w sposób hedonistyczny, dla zaspokajania własnych żądzy swojego ciała. Maksymalny sposób, bez żadnych ograniczeń, bez żadnych zahamowań. Wzbiła się w pychę, była wyniosła i popełniała obrzydliwości przed obliczem moim. To właśnie między innymi ten homoseksualizm, ale to jest tylko jeden z grzechów. Dobrze im było w tej Sodomie, tak bogato, tak dostatnio. zapomniała o biednych, o ubogich, o sierotach, o wdowach. Żyli jak pączki w maśle, nie spodziewając się, że miecz zagłady wisi na włosku nad nimi. Tutaj napisane jest, że Bóg posłał aniołów, żeby zniszczyli Sodomę, Gomorę i cały okręg nadjordański. Ale później czytamy, że to sam Bóg z nieba, sam Pan z nieba spuścił deszcz, ognia i siarki i wytracił wszystkich. Ale przedtem aniołowie Boży dali ostrzeżenie. Tych dwóch niedoszłych zięciów myśleli, że Lot żartuje, ostrzegając ich przed nadchodzącym gniewem Bożym. I dzisiaj ja to samo, takie same mam odczucia, że ludzie w ten sposób podchodzą. A co tam? Wszystko tak jak było, tak jest, tak trwa. A my wiemy, jak to będzie. Jak będę stary, to się tym zajmę. Nie zajmiesz się tym, jak będziesz stary, bo ci to jedynie łaska Boża może ci pozwolić. To Duch Święty może cię przekonać o grzechu, o sądzie i sprawiedliwości, jeżeli zechce. To nie to, że ty zadecydujesz, że będziesz pokutował, bo ta pokuta nie będzie miała żadnej wartości przed Bogiem. Jest pokuta i pokuta, powierzchowna, ale jest pokuta, kiedy łzy leją się z serca, wyrywa się z duszy. Kiedy człowiek ma świadomość grzechu i to, tego, że idzie na potępienie wieczne. Łzy leją się jak groch. Pokuta to jest łaska od Boga. To nie będzie tak, że wtedy sobie zacznę może już myśleć na poważnie o przyszłości, wtedy będę pokutował. A skąd wiesz, że w twoim życiu będzie przyszłość? Że nie dosięgnie ci tu na ziemi sprawiedliwy wyrok? Że łaska Boża okazywana tobie do dzisiaj, że żyjesz, nie skończy się? Raczej, siostry, bałem się tego jako człowiek niewierzący. Gdy czytałem Słowo Boże, gdy mi była głoszona Ewangelia, to tam było napisane, że łaska Boża odejdzie od pogan, kiedy poganie w pełni wejdą i wróci do Izraela. Ja się tego przestraszyłem. Myślę, Panie, jeśli poganie w pełni wejdą, to ja mogę być tym następnym, który już nie wejdzie. Zacząłem się bać. I to również determinowało moją postawę wołania do Boga. Bałem się tego. Ten czas łaski się skończy, zostanie odcięty. I ludzie będą wołać i chodzić i szukać i nie będą mogli doznać łaski przebaczenia. I wtedy, gdy sobie człowiek to uświadomi, to jest tragedia, bo już nic nie będziesz mógł uczynić. Gdy Lot mówił o tym swoim zięciom, oni naigrywali się, śmiali się. Ale jak czytamy, nazajutrz, gdy wzeszła zorza, aniołowie zaczęli przynaglać Lota, jego żonę i jego dwie córki. On mimo to tak się zasiedział w tym luksusie, w tej Sodomie, że jemu było ciężko stamtąd wyjść. Oni musieli wziąć, jak czytamy dalej, ich wszystkich za ręce i wyciągać siłą z tej Sodomy. I mówili, póki jesteście tutaj, nic nie możemy uczynić. I dalej czytamy, że gdy ich wyprowadzali, dali im ostrzeżenie. Tylko nie oglądajcie się za siebie. Bo jeżeli obejrzysz się za siebie, to zginiesz. I kochani, żona Lota nie wytrzymała. Gdy ją aniołowie Boży trzymali za ręce, a przecież Bóg zapewnia, że nikt was nie wyrwie z ręki mojej. Ale musimy wiedzieć, że możesz sam się wyrwać, że możesz puścić Bożą rękę jego prowadzenia. I obejrzała się za siebie. Dlaczego to uczyniła? Ponieważ ciałem wyszła z Sodomy, ale jej dusza tam pozostała. Tam jeszcze coś zostało w Sodomie, czego było jej żal. I to ją zgubiło. Obejrzała się i zamieniła się w słup soli. Pytanie, gdzie dzisiaj jest nasza dusza? Czy jesteśmy wolni, odcięci od tego systemu, tego świata, od Sodomy, od sodomitów? To są, bracia i siostry, koszty. Będziesz niezrozumianym, będziesz wyszydzanym w swoim środowisku, będziesz wyśmiewanym. O tym mówi między innymi apostoł Piotr. W pierwszym liście Piotra czytamy, w 4 rozdziale, w wierszach 1-5. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was, śmieją się z was. Jest impreza zakładowa i się leje alkohol, a ciebie tam nie ma. Ja znam to z autopsji. Leje się szampan na koniec roku, bo jest zakończenie roku w zakładzie pracy, a ty siedzisz. Oni wnoszą toast z szampanem, a ty siedzisz i nie dotykasz nawet tego kielicha. I jak ty wyglądasz? Jak się czujesz w tym towarzystwie? Jak się czujesz te spojrzenia na ciebie? Odmieniec, świętoszek. Ratuj się, bo chodzi o życie twoje, mówią aniołowie. Tu nie ma żartów. Pozwolisz sobie raz. Będą ci to wypominać, wytykać do końca życia. A ty? A my pamiętamy. Będą pamiętać ten jeden epizod. Ten krok w stronę Sodomy. Z nadbrzegu Kanaanu. Przypomną ci to. I zamkną ci tym usta. Już nigdy nie będziesz mógł im świadczyć Ewangelii. Ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Dziwią się temu. Śmieją się, wyszydzają. Ale bracia i siostry, cóż, czymże to jest w porównaniu z wiecznością, z życiem w obecności Pana naszego Jezusa Chrystusa? To są żadne szykany, które my doznajemy. Wspomnijcie na Pana, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, na Jego drogę do krzyża Golgoty i krzyż Golgoty. Ileż wycierpiał za to, żebym ja i ty mógł mieć przebaczone grzechy obmyte Jego świętą krwią. Gdy wyszarpali Lota i jego dwie córki, to co dalej mówi Lot? Aniołowie Boży mówią: uciekaj w góry. A on mówi: nie, ja tam nie dojdę, ja nie zdążę dojść, pozwólcie mi wejść do tego najbliższego miasteczka, Soar. Tam będzie mi dobrze, tam będzie ocalenie dla mnie. On już się tak przyzwyczaił do miasta, do wygód, że on nie chciał iść w góry. Tam w Soarze ja sobie przeczekam, tam Bóg mnie oszczędzi i rzeczywiście Bóg okazał mu łaskę. A dlaczego, bracia i siostry, czy dlatego, że on był taki dobry i sprawiedliwy? Wcale aż taki nie był, jak czytałem, a jeszcze przeczytam. Bo w 29 wierszu czytamy, 19 rozdziału, a Bóg, niszcząc miasta tego okręgu, wspomniał na kogo Lota? Na Abrahama i ocalił Lota od zagłady, gdy niszczył miasta, w których mieszkał Lot. To na modlitwę Abrahama Bóg wspomniał. I dzisiaj, jeśli wołasz za swoimi najbliższymi, być może nie widzisz żadnych zmian, tak jak ja nie widzę w swoim domu rodzinnym i w swojej rodzinie według ciała. Modlę się i modlę, i modlę, i modlę, i modlę, i modlę. I nic. To nieprawda, że nic. I wspomniał Bóg i w tej ostatniej minucie i godzinie może twoich bliskich nawet na łożu śmierci dotknąć się swoją łaską i miłosierdziem, gdy człowiek spokutuje ze swoich grzechów i przyjąć go do cudownej swojej światłości. Dać mu łaskę zbawienia. Modlitwy nie są daremne, to szatan zniechęca. Szatan mówi: to nie ma sensu. To nie ma sensu ciągle przynosić te same osoby przed Boży tron. Po co Bogu jeszcze raz zawracasz głowę? On się targował z Bogiem o swoją rodzinę. Czy tak wyglądają nasze modlitwy wstawiennicze za naszymi bliskimi? Czy wołamy, prosimy, jak ta wdowa niesprawiedliwego sędziego? Tamten był niesprawiedliwy, ją wysłuchał, a ten niesprawiedliwy. Mało tego, łaskawy i miłosierny ma upodobanie w łasce, a nie ma upodobania w tym, aby bezbożnik zszedł w czeluści otchłani. To nie jest Boże upodobanie. Bracia i siostry, będę pomału zbliżał się do końca. Jeszcze jedna konsekwencja, o której chcę wspomnieć w życiu Lota, jaka miała miejsce i jak Sodoma oddziaływała na jego osobowość. Po zniszczeniu Sodomy i Gomory jego dwie córki zostały bez przyszłych mężów. Cały okręt nadjordański, Sodoma, Gomora, okoliczne miasta, wszystko zostało zniszczone. Nie było tam nikogo, nie było żadnego mężczyzny. Wiemy, co one zrobiły. Upiły winem swojego ojca Lota. O szczegółach nie będę opowiadał, ponieważ moja córka i inne dzieci już wróciły ze szkółki. Ale powiem tak. Z tych dwóch córek zrodziły się dwa narody. Moab i Amon. Moabici i Amonici. Ciągli wrogowie Izraela. Oto ludzka decyzja. Tak jak narobił bałaganu Abraham, próbując dopomóc Panu Bogu w realizacji jego obietnicy, że otrzyma potomka męskiego. No i pomógł, że z Hagar narodził się Ismael i do dzisiaj gnębi i prześladuje potomstwo Izaaka. Bracia i siostry, Lot przesiąknięty był już myśleniem Sodomy. Zauważcie, jego córki też. Zobaczcie, jaką on poniósł ogromną cenę za to, że udał się, że nie poddał się prowadzeniu Boga, tak jak dzisiaj niestety można nie poddawać się prowadzeniu Ducha Świętego. Poszedł według własnego rozumu. Stracił żonę. Stracił przyszłych już narzeczonych, przecież jego córek, to byli przyszli wzięciowie. Jego córki dopuściły się tak obrzydliwego grzechu kazirodztwa. Zobaczcie, już przyszłe pokolenia były zarażone myśleniem Sodomy. Kochani rodzice, w tym i ja, trzymajcie swoje dzieci z daleka od Sodomy. Od systemu tego świata, to dzisiaj jest im wtłaczane, już nawet w przedszkolach. Pod płaszczykiem różnych postaci, zabaw, gier i w szkole podstawowej wciska się dzieciom różne rzeczy, dalekie od Bożych prawd. Próbuje się ich maglować, się ich młode mózgi. Otoczmy swoje dzieci modlitwą, ochroną. Wzywajmy mocy świętej krwi Pana Jezusa Chrystusa nad naszymi domami. Bo nam przyszło żyć w tym systemie. Ale jak tu żyć, aby nie zostać wciągniętym w Sodomę? Jest to możliwe. To wymaga wyrzeczeń. To wymaga Bożej niebiańskiej mądrości. Prowadzenia przez Ducha Świętego. I będzie nam coraz trudniej, jak gdy myślę o swoich dzieciach, to aż jestem przerażony, że przyjdzie im żyć w takich czasach, gdzie ten system Sodomy dojdzie do takiego stanu i już częściowo jest, że dowiadujemy się, że gdzieś w krajach, powiedzmy w Szwecji, skandynawskich, w kościołach, w zborach są udzielane sakramenty małżeństwa homoseksualistom. Jest to zalegalizowane. I będą pasterze postawieni przed takim dylematem. Bo będzie nacisk ze strony tych ludzi żyjących w grzechu, aby i to można było czynić w zborach. Będzie nacisk i będą pasterze postawieni przed dylematem wyborów. Albo im udzielisz takiego ślubu, albo pójdziesz do więzienia, bo prawo będzie stać za nim. Prawo będzie, bracia i siostry, stać za tymi ludźmi, bo to jest system księcia tego świata. To już jest końcówka. Przed zagładą. Gdy czytałem ostatnio o takim mieście jak Pompeje, to było miasto we Włoszech. W roku 79 nastąpił tam wybuch Wezuwiusza, wulkanu. Ale to miasto słynęło z niesamowitej rozwiązłości. Pompeje. W szczegóły nie będę wnikał. Obrzydliwe rzeczy tam się działy. I na 7 lat, na 9 lat, przepraszam, po zburzeniu Jerozolimy przez Tytusa, Bóg zniszczył to miasto. Spadł z nieba deszcz, lawy, ognia, siarki. Zasypał Pompeję na wysokość 5-6 metrów. Tam nie ocalał nikt. W Sodomie nie ocalał nikt, ani żadna roślinność, ani żadne stworzenie, nawet mucha nie ocalała. Bóg zniszczył wszystko i to do dzisiaj jest na świadectwo. Tam nie ma życia. Morze martwe, okręg nadjordański na świadectwo, choć woda przezroczysta. Tam nie ma żadnego życia. Do dzisiaj, aby lud miał to na uwadze. Ale kto dzisiaj bierze sobie to do serca? Kochani, jeszcze mógłbym dużo mówić na ten temat, bo Słowo Boże nas wielokrotnie ostrzega, abyśmy nie miłowali tego, co jest ze świata, tego, co jest na świecie, pożądliwości ciała, pożądliwości oczu, pychy życia, tego systemu, tego rodzaju. My nie wyjdziemy z tego świata, my musimy tu żyć, my musimy świadczyć tym ludziom żyjącym w systemie Sodomy, że jest dla nich łaska i miłosierdzie, że jeszcze dzisiaj jest czas łaski, czas zbawienia. Musimy im mówić pełną Ewangelię i pełną prawdę, że nadchodzi dzień gniewu Bożego, dzień sądu. Ale pamiętajmy też, że sąd Boży zaczyna się od domu Bożego. My sami powinniśmy dbać o swoje czyste, święte życie i prać tą czystą szatę sprawiedliwości Chrystusowej, którą nam dał. Dbać o nią. Dbać, abyśmy sami nie zostali pogrążeni wraz z tym światem. Lot się tylko omsknął. Stał na krawędzi życia i śmierci. Jego żona nie wytrzymała tej próby. Niech nas Pan Bóg błogosławi, dając dzisiaj to ostrzeżenie dla nas wszystkich. Pilnujmy się, bracia i siostry. Nie bądźmy naiwni. Książę tego świata będzie co jakiś czas przychodził z propozycją. Tą, którą dał Chrystusowi, Panu naszemu. Tą, którą dał Lotowi. Daj nam i ponowi ją. Będzie ci pokazywał Sodomę. Będzie ci pokazywał system tego świata. Będzie chciał pochłonąć ciebie, twoich najbliższych, twoje dzieci. Ale miej takie serce, jak miał Abraham. Módl się, wołaj do Boga, a przyjdzie czas, że twoi najbliżsi się upamiętają i być może jeszcze nie za twojego życia, ale że Bóg okaże im łaskę i miłosierdzie i pociągnie ich do siebie z ciemności, której dzisiaj żyją, do cudownej swojej światłości. Amen.